Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Zapraszam Państwa na drugie spotkanie z leśnikiem seniorem, panem Zygmuntem Burzyńskim. Panie Zygmuncie, a ja chciałbym zapytać o to spotkanie, o którym pan wspomniał mimochodem z leśnymi ludźmi w 1948 roku. Jak to wyglądało? Jak do tego doszło?
To znaczy, to był krótki epizod. Kilka miesięcy mieszkałem w nadleśnictwie u nadleśniczego, prawda, w rodzinie, tak jak powiedziałem. Spokojem w pokoju inspektorskim, tak mówiąc między nami, paliłem tytoń inspektora. Teraz już nie palę, paliłem w życiu 60 sportów, udało mi się rzucić to. No jak poszedłem do nadleśnictwa, poszedłem, awansowałem, coś się uczyłem, uzupełniałem wykształcenie, tam jeszcze dorobiłem sobie, wprawdzie to nie jest wyższe, ale ekonomiczno-prawnicze, gdzie było właśnie dla ludzi dorosłych, którzy byli szefami, naczelnikami, więc trochę prawa było. Jeszcze tam jakieś szkolenia i tak dalej, no i się siedziało, no i praca też przecież się siedziało wieczorami, nie było szkoleń, wieczorami, nocami, czasem piłem dużo kawy i doszedłem do 60 sportów na dobę. Więc stąd wspominam, że dużo wcześniej u inspektora tytoń paliłem, bo w jego pokoju spałem. Zawsze mówił, panie praktykancie, czy z naszego tytoniu coś zostało, bo nie ma, przyniesie. Więc to spotkanie to było w ten sposób. Ja szedłem, to było w okolicach Turbacza, szedłem na ścieżce i wtedy wyskoczyli właśnie. Wyszli też oczywiście bez mundurów żadnych, wyszli bez broni, wyszli, zatrzymali, tylko krzyknęli, zatrzymali. No i spytali się, kto ile, kim jestem i tak dalej, prawda. No, także no, spytali mi się, czy gdzieś widziałem policjantów i tak dalej. To był rok 48 gdzieś mniej więcej. Nie była to zima, gdzieś tak na przełomie zimy, właściwie na przełomie wiosny lata, tak to było, bo wtedy jeszcze ogień tam był. Ale to jest też tak samo jak w czasie wojny. Wtedy, mimo że przecież dla Polaków były ograniczenia, do której godziny się pracuje i tak dalej, ponieważ pracowałem w tym Forzdamcie, który był jak gdyby wyspą, bo wkoło były lasy, to nikt mnie tam nie pytał, o której dzień, bo nie wychodziłem na szosę czy coś takiego. Zdarzyło się raz, że słyszałem, wracając bardzo późno z pracy, jechałem rowerem, bo mama dostała przeniesienie na taką gminę Kluki. Ta gmina jest na terenie dzisiejszego powiatu piotrkowskiego, ponieważ miała położnictwo i pielęgniarstwo. Była jednocześnie tam i położną, i pielęgniarką, i wszystkim, bo lekarz był 50 km stamtąd. Ja tam jechałem, bo częściowo jakiś czas tam u mamie nocowałem. Powiązało się z tym, że musiałem o 4 rano wstawać, żeby o 5 było to wyjechać, prawda, żeby się nie spóźnić. I wtedy właśnie jadąc wieczorem bardzo późno, bo siedziałem dłużej w pracy, słyszę szum w lesie, nie zrozumiałem słów żadnych. Szum, wiatr szumiał, las żył, prawda, i szum, że ktoś mówi coś, jak gdyby gwar, jak coś. No i jak bliżej szli, ktoś krzyknął, jak się zbliżało, ktoś krzyknął, stój, po polsku, stój. A jak odkrzyknąłem, tak głupia, ty sąsiedni. No i wtedy ktoś mnie, dopiero wtedy zobaczyłem, w nocy to było właściwie, no późny wieczór, noc właściwie można powiedzieć, nie wiem, 10 wieczór czy która. Dostałem karabinem przez rękę uderzony, także polała ta ręka długo, no ale ktoś mnie rozpoznał z tych ludzi. Ktoś mnie rozpoznał, był taki, chyba to jest z Rumunii, z Besarabii, gdzieś stamtąd pochodził, miał sklep w Szczercowie niedaleko. To była obława na Polaków, prawda, wtedy, na uciekinierów, na partyzantów i tak dalej. No ale nikogo wtedy tam nie złapali, prawda. Tak, także tak to było. No takie różnego rodzaju wydarzenia.
W lesie zawsze pan był, ale miał pan swoją leśniczówkę kiedyś?
To znaczy w krakowskim nie było tak leśniczówek, bo tam część lasów, tam gdzie poszedłem do Państwa Myślenice, została upaństwowiona, majątkowe były lasy właściwie. Także tych osad nie było, mieszkało się w wynajętych mieszkaniach właśnie. Tak. Bo tam było na przykład w tym nadleśnictwie było, które potem miało 12 leśnic, prawda, pamiętam je na pamięć, zresztą wymieniałem je na pogrzebie Józefa Miętusa nadleśniczego, który ostatnie lata, z którym współpracowałem, był wtedy szefem, znaczy ostatnie lata, przed moim pójściem do dyrekcji lasów w Krakowie. Więc wymieniałem właśnie tych wszystkich leśniczych, te wszystkie leśnictwa. To było wtedy 12 leśnictw, potem więcej, potem niektóre likwidowano. Ale tam było tylko kilka leśniczówek właśnie takich też majątkowych. Także myśmy mieszkali właściwie w wynajętych, każdy z nas w wynajętym jakimś mieszkaniu mieszkał.
A gdybym pana zapytał jeszcze o największe przeżycie, które jakby zostało w panu na zawsze związane z lasem.
To znaczy może to nie było przeżycie, ale co pomogło. Na przykład wtedy, kiedy byłem te pół roku na terenie tego Nadleśnictwa Radzików, które jest wchłonięte teraz przez Nadleśnictwo Rzepin i częściowo przez Cybinekę, tam to jest okręt zielonogórski. Było nas dwóch w nadleśnictwie. Był starszy ode mnie leśniczy, który przed wojną był leśniczym. Nazywał się Stanisław Kozela. On potem pracował w rejonie Lasów Państwowych w Zakopanem, a później był w Tatrzańskim Parku Narodowym, pracował. I on był jak gdyby, ponieważ ja byłem młodszy, on jak gdyby był szefem tej naszej drugiej inżynierii, no nazwijmy technicznej grupy. A więc co jakiś czas ja jechałem do niego w niedzielę, tam gdzie on z kolei też na kwaterze był. I przez niedzielę żeśmy pokazywałem, co zrobiłem, plany żeśmy omawiali i tak dalej, uwagi. No i wracałem kiedyś od niego w niedzielę, no i pobłądziłem w lesie, ciemno, prawda, wieczorem, nie ma jak. No i tak pomyślałem, popatrzyłem sobie na znaki, bo na terenach, w których byli Niemcy, przeważnie było dobre urządzenie, prawda. Każdy oddział, każdy pododdział był oznaczony, prawda, słupek. Słupek na rogu, który wskazuje cztery strony, prawda. I umiejętne pomyślenie można trafić, tak, nie mając mapy w ręku żadnej. No i w ten sposób w nocy trafiłem. Ale z wydarzeń, jakie wydarzeń, no, związane z moją pracą w tym Lubcu, czy związane z leśnictwem, mianowicie to była zima w styczniu w 1942 roku, ja dopiero od pół roku pracowałem wtedy i moja mama, która przyjechała gdzieś od porodu, bo tak to było, prawda, szpital był daleko, mama jeździła i mówi, jak ty biedaku pojedziesz w poniedziałek do pracy, taka zadymka, ten człowiek jest biedny, nie dał ani grosza, nic nie zapłacił, bo ona pobierała pieniądze, od których odprowadzała podatek, to była ścisła, zwłaszcza u Niemców, rejestracja i tak dalej. I on mówi, nie miał pieniędzy w ogóle, biedny, no mówi, to niech on cię zawiezie do tego Lubca, bo on tam po drodze była taka wieś Magdalenów, gdzie ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, bo jak mówię, pracowałem dopiero pół roku, ale wiedziałem, że tam torf wydobywano, więc tereny wiadomo, jakie torfowe. Nie wiedziałem o tym, że tam były kopane przed wojną samą kanały takie wojskowe, prawda, zaporowe jak gdyby. No i mama mówi, to niech się odwiezie. No i rzeczywiście miał mnie odwiezie, idziemy, ale zadymka taka, dojechał, dalej nie pojedzie, mówi. No i szedłem na te gwiazdy, szedłem. Przez pola szedłem na te gwiazdy. Nikt nie jedzie, żaden samochód, żadna furmanka w pobliżu, nic nie ma. Ja szedłem i w pewnej chwili wpadłem pod lód, wpadłem do pasa. To był styczeń. Pamiętam dobrze, miałam urodziny 15 stycznia. To wtedy jak 42 rok, to znaczy, że miałem 19 lat. Wpadłem pod lód do pasa, wpadłem ten mój szynel, płaszcz gimnazjalny przez mamę przefarbowany. Zrobił się tak jak parasol do góry, odwrotnie. Udało mi się, bo miałem laskę ze sobą, udało mi się wyjść z tego lodowody. Wyszedłem, no i tak chodziłem. I chodziłem i błądziłem. Chodziłem i błądziłem. I zaszedłem naraz do jakiejś chałupy. Okazuje się, że wróciłem do miejsca, gdzie ten chłop mnie zostawił. Szedłem opłotkami, więc w tym śniegu, bo pas, psy wiadomo, w koło lata i tak dalej. Zapukałem do jakiejś chałupy. Nikt mnie nie chciał przyjąć w jednej chałupie. Natomiast od razu już z marszu krzyknąłem po niemiecku i wtedy otworzono, prawda. Ale krzyknąłem, by auf machen, po niemiecku proszę otworzyć. Wtedy otworzono, ale leżeli na podłodze, tam pełno ludzi było, też którzy uciekli, gdzieś się chowali. Więc tam do następnej, gdzie trafiłem, to był człowiek, który mnie rozebrał, rozcięli mi buty, sznurowadła, skarpetki były zmarznięte w butach. Dlaczego? Proszę Państwa, ja tak chodząc, przecież byłem mokry, prawda? Styczeń, noc, to była zima, kiedy Niemcy zamarzali przecież w Rosji, prawda? I siadałem już mi się spać chciało. Jedną nogę czułem, bo mnie bolała, a drugiej nogi nie czułem. To znaczy już była w takim stanie, że już nie bolała nawet, prawda. I siadałem, usypiałem. Wtedy mnie to uratowało wspomnienie mojej babci, która parę miesięcy przedtem umarła, która przeżyła swoje młode lata na Łotwie, a potem jak wyszła za mąż za Terleckiego, za mojego dziadka, prawda, znalazła się tam na tej Białorusi. Ona wspomniała, że tak ludzie umierają, że im się robi ciepło, spać się chce i zasypiają. I to mnie obudziło i dalej chodziłem, ale jak wspomniałem, te buty były wmarznięte, wszystko było sztywne, także rozcięto to. Rano mnie zawieźli do tego Forznamtu sankami, no ale zobaczyli Niemcy, co jest, więc do domu, do mamy. Moja mama mi uratowała nogi w ten sposób, że na wschodni sposób, jak tam robiono, wiadro z zimną wodą i miednica z gorącą. Nogi na błysk do zimnej wody, a jeszcze krócej do gorącej. Do zimnej i trochę dłużej do gorącej. I tak bez przerwy dolewała tej gorącej. W ten sposób krążenie wróciło. Ja mam nogi, mimo tego, że odmrożone, prawda. No to było wielkie przeżycie. Na pewno też pomogło w tym, że babcia nas, mój ojciec bardzo młodo umarł po przejściach w Rosji i tak dalej. Przyjechał już do Polski, już przyjechał chory, pracował krótko w Łodzi w szpitalu świętego Józefa Nadrewnowskiego. Ten szpital patrzyłem niedawno, bo to człowieka ciągnie te wspomnienia. Ten szpital jeszcze istnieje. Ojciec bardzo szybko zachorował, bo tam w Rosji, znaczy chory przyjechał już, ale szybko umarł, dlatego że no w Rosji przecież była pierwsza wojna światowa, tyle lat służby, potem czas sowiecki, głodno i tak dalej, no i leczenie wiadomo na jakim było etapie, także bardzo szybko umarł. Ale babcia nas hartowała, że codziennie jak chodziliśmy do gimnazjum, od jesieni poprzez zimę całą, miednica z zimną wodą, z solą i babcia nas nacierała od głowy do stóp dwustronnie tą zimną wodą z tym i dopiero potem przykryć się czymś ciepłym i dopiero za godzinę czy za pół godziny ubrać się i iść do kościoła rano przed mszą i do gimnazjum dopiero. I na pewno to zahartowanie też pomogło, prawda, że ja to przeżyłem. No i myślę, że też po moim ojcu, który wcześniej umarł, ale myślę, że odziedziczyłem też w genach coś właśnie po mojej mamie i po mojej babci, bo babcia zmarła w czasie wojny mając 82 lata, czyli na tamte lata to było długo, a mama w 83 roku mając niecałe 90 lat bez kilku miesięcy.
Czy te przepisy na zdrowie swoim dzieciom pan przekazuje?
No niestety miałem pierwsze dziecko, to była ta adoptowana córka. Teraz miałaby 51 rocznik, to jest 49 i 20, 69 minus 1, 68 lat. Niestety no, natury wilka ciągnie do lasu, wpadła, no, po prostu zamiast iść do góry, niestety poszła na dół. Nie pomogły szkoły muzyczne, inne rzeczy. Jak mówiła, to człowieka boli, jak mówiła, jak była mała, tatusiu, jak ludzie mogą nie lubić muzyki poważnej. No, nie mam z nią gdzieś od 2 lat żadnego widzenia. Wiem, że to, co starałem się dowiedzieć, wiem, że nie założyła rodziny, z kimś tam jest, prawda, nie wiem gdzie, wiem, gdzie jest zameldowana. Natomiast moja córka naturalna, to jest po kilkunastu latach, kiedy byłem sam, już, prawda, z tą pierwszą córką i z moją mamą, kiedy ta pierwsza adoptowana zrobiła maturę i tam próbowała jeszcze studia w Krakowie robić. Nie wyszło z tego nic potem, bo przez to towarzystwo ożeniłem się ponownie. Żona pracowała, była adiunktem na Akademii Medycznej w Katowicach. Tu się znalazłem, mamy wspólną córkę, z tym, że żona już nie żyje, córka jest lekarzem, więc to w jakiś sposób mi też pomaga. Niestety córka zachorowała w rok po swoim ślubie i nie ma dzieci. Bardzo mnie boli, że nie mam wnuków, bo miałem bardzo mądrą żonę. W bardzo młodym wieku była po 2 kierunkach studiów po doktoracie. To samo, co jej ojciec w Wilnie po 2 kierunkach, po prawie i po historii po doktoracie. Tylko wszyscy młodo odeszli niestety. Boli to bardzo. No cóż, sprawia mi radość, jakąś radość może, no chyba dobrze, w każdym zadowolenie, radość, że bywam właśnie w towarzystwie młodszych, dużo od siebie ludzi, bywam tu na Bajarzach, nie ma od lat, nie ma już tutaj żadnego spotkania, żebym nie był. Zresztą nawet jestem no, mile połechtany, bo pani profesor Halina Zgółkowa, która przyjeżdża tutaj na Bajarzy, która jest tutaj guru, prawda, jeśli chodzi o opinię i tak dalej, bo polonistyka Poznań, kiedy ona dostawała, tutaj otrzymywała Cordelas, nikt nic nie napisał. Profesor Borecki był wtedy w Warszawie, odbierał honoris causa, mówił, może coś napiszę. I napisałem na kilka stron wierszem, coś mi się udało pozbierać, wiadomości inne. I ona to nazwała, wskoczyła potem na scenę, podziękowała za to, za laudację, nazwała to laudacją. Dla mnie to jest wyróżnienie, jak gdyby za laudację, czy może to dostać. No i piszę od kilku lat, piszę coś, właśnie tak mi się jakoś, jak wspomniałem, że nie kochałem nigdy poezji. Jak się chodzi do gimnazjum, to się stara czytać na skróty, prawda? No a teraz bardzo, tak jak i muzykę poważną, chodzę na koncerty różnego rodzaju, zarówno w katowickim, jak i w Łodzi. No a piszę, no ostatnio napisałem, właśnie tak wspomniałem, prawda, to na pożegnanie Basi Czołnik. No a również mam dwa opracowania takie łowieckie. Opracowałem na trzy strony taką pieśń, kuplety łowieckie, których tam spiszę, wspomniałem wierszem tam parę zdań, a potem są same kuplety. Hej, na łowy w pole, w las, tam przygoda. To jest na trzy strony do śpiewania. Jedna na melodię Furmana. Kończę ja ją tylko inaczej, że hej, na łowy w pole, w las, święty Hubert błogosławi nas. Tak to zakończyłem. A druga, krótsza, jest na melodię Uprząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki, też właśnie łowieckie takie.
Panie Zygmuncie, jest pan skarbnicą śpiewów leśnych. Ja chciałbym pana poprosić o próbkę tej historii muzycznej leśników.
Aha, próbkę, więc jeszcze muszę tu wspomnieć, że kiedy pierwszy raz przyjechałem, to tak zbieg okoliczności, że wyskoczyłem na tą scenę i mówiłem o leśnictwie, o Brynku, o tym i zaśpiewałem, prawda, kilka pieśni. Rok później już występowałem, opracowałem coś, napisałem pierwszy taki referat, to było pierwsze wystąpienie wspomnienia wcześniej urodzonego, tak to nazwałem, żeby to nie było wspomnienia emeryta, czyli wcześniej urodzonego. I kiedy opracowałem, kiedy zmarł Andrzej Zalewski, Ekoradio, które jak go nazywają wszyscy w Polsce, ponieważ ja z nim rozmawiałem kilka miesięcy przed śmiercią, chciał mnie poznać, bo mu mówiono tu właśnie w Gołuchowie. Potem jak zmarł, zaproponował mi właśnie, że coś napiszę o nim. Ja napisałem i żeby nie było nudne tylko, to napisałem to wierszem też. Myślę sobie, opatrzę to pieśnią. A ponieważ będąc na targach łowieckich w Sosnowcu, w pawilonie, z Piły, w Grandlu, dostałem kilka egzemplarzy poradnika, poradnik zachodni łowiecki. I tam był tekst, który napisał Stanisław Wyrwiński, były inspektor lasów państwowych przed wojną, po I wojnie światowej, który... Aby leśników jakoś złączyć, to jest ten tekst, bo zaczyna się stajemy dziś razem z bratami. My, bo włodarze, stajem przy sztandarze, dasz Bóg, a hasło brzmi, gra hej na uchu, dasz Bóg, dasz Bóg. Aha, nie wspomniałem, że ja pilotowałem, zrobiłem uprawnienia pilota porównań dewizowych, potem wycieczek. Długie, długie lata pilotowałem na terenie dyrekcji krakowskiej, i we wrocławskiej, i białostockiej pilotowałem z językiem niemieckim. Zachęcałem również nie tylko do polowania jako pilot, prawda, pilot i tłumacz i tam powiedzmy załatwiający różne sprawy pilot, do którego to należy, ale również jeśli mogłem, to namawiałem i oczywiście pokazywałem im Polskę, prawda. Zresztą i żona jednego właśnie z myśliwych powiedziała, że no miło jest przyjeżdżać, ale z tym starym pilotem się, czy starszym pilotem lepiej się kontaktuje niż z młodszymi. Ja ich zachęcałem, tych Niemców, Austriaków, Szwajcarów, pokazywałem Oświęcim wielu ludziom, ojcowskie, inne strony, żywieckie, prawda, w całej Polsce, gdzie byłem, Wrocław, nie Wrocław. Ale starałem się oczywiście natrącić wtedy, jak mogłem, prawda, o historii. Niemcom tłumaczyłem, kto to jest Edita Stein we Wrocławiu na przykład. Także no, w jakiś sposób się wyżywałem w ten sposób. No jak przestałem pilotować, to tak mówiąc nie zawsze z własnej woli, bo ja się nie zgadzałem na to, co niektórzy Polacy, a nie piszmy tego, albo napiszmy to, albo pomijmy tamto. Ja się tak zastanawiam, no ja nie jestem wrogiem Niemców, uczyłem się tego języka, ten język mi się podoba, śpiewam w języku niemieckim, zresztą opowiadam dowcipy całe, jeśli chodzi o muzykę, to przecież Niemcy i Rosjanie, wielka rzecz, nikt nie myśli, słuchając Jeziora Łabędziego, prawda, czy Wagnera, czy coś, nie myśli o obozach w tej chwili, Ale co prawda, to prawda, prawda, nie zgadzałem się z tym, no i pokrótce przestałem być potrzebny, prawda, w Katowicach. Tak to jest. No ja wszędzie piszę, teraz no piszę zwykle albo emeryt Lasów Państwowych, albo 96-letni pierwszy brynkowiak, prawda.
150 lat.
Mówią mi 200. Moja córka, która jest lekarzem, parę lat temu, proszę Państwa, ja zresztą dość dużo, jak przestałem pilotować, zacząłem jeździć trampingiem. No to będę na ten tramping. Namówił mnie kiedyś były inspektor Lasów Państwowych Wolski. On pracował w kontroli w Warszawie. I on mnie do tych trampingów właśnie namówił. Ja dość dużo jeździłem. Ja w ten sposób trampingiem byłem i w Alpach, wielu, wielu, notabene w Petersburgu, jak byliśmy w Petersburgu i na Łotwie, w Rosji, kiepska była pilotka, zaproponowali mi organizatorzy, że za jakąś tam wycieczkę się pojechał pilotować. Za darmo oczywiście pilotowałem, ale za to jakąś wycieczką. I także w tym roku po tym Petersburgu, po innych spotkaniach po Łotwie, po Wileńszczyźnie, znalazłem się właśnie jako pilot w Alpach. To już był tramping z własnym gotowaniem i tak dalej, ze spaniem w aucie. Było mi bardzo fajnie, bo przez parę dni byłem w Austrii. Potem w Szwajcarii napisałem córce SMS-em, że jak było na 3000 metrów wyjechałem, to się trochę zaczęło dziać z krążeniem. To mi odpisała, jak się ma 100 lat, wybiera się w Alpy, to nie na rzekę. A teraz mi mówi się, jak 200 lat, no ale z lekarzem muszę słuchać. Ale mogłem w ten sposób, jeżdżąc swoją pasję też, bo jednego roku, w 2010 roku, objechałem z Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, objechałem Krym. Przewidziałem, że to Rosjanie zagarną niedługo, bo w języku rosyjskim gazetki były wrzucane do cerkiew ukraińskich. Zwiedziłem Krym, objechałem, byłem w Katyniu, w Smoleńsku, w Miednoje, byłem w tych miejscach i byłem w wielu, wielu jeszcze miejscach. Potem rok później byłem w Skandynawii, w ten sposób, prawda, zwiedziłem. Aha, za te Alpy dostałem, proszę sobie wyobrazić, Sardynię i Korsykę, więc w jednym roku tyle wyjazdów. Sam się je podziwiam, jak to jest. No teraz gorzej chodzę. Ktoś mnie pytał, wywiad jakiś w Goraju był robiony parę lat temu, moje marzenia. No jeszcze Grecja i Hiszpania. Ale już nie mam czym jeździć. Nie mogę znaleźć jakiejś dziewczyny, która by ze mną pojechała. Jak ogłoszę w gazecie, że 96-latek, to ona pomyśli, że ja się czołgam. Ja się nie czołgam, bo przyjechałem wczoraj do Głuchowa 7 środkami lokomocji. Ale przyjechałem. Nie narzekam na nadmiar czasu, no bo faktycznie, jeżeli chcę coś napisać, gdzieś jechać, a jeżdżę na wiele festiwali, napisałem zresztą takie posłanie życzenia w grudniu do dyrektorów w Polsce, do niektórych nadleśniczych, do innych ludzi, do których mogłem, znałem, takie życzenia wierszem, w którym, tak jak wszędzie, można wsadzić gdzieś również jakąś naukę, prawda? Mam tu takie jedno, na przykład, tam jest wierszem napisane od początku, tam, że święta, że mało czasu, że wszystko na wczoraj i tak dalej. Ale tam wpisałem dalej tak, że śpiew trzeba kultywować, ten śpiew i to granie. Dlaczego? Dlatego, że wpisałem tam między innymi, że Polacy w gułagach opłatków nie mieli, cichutko okruszkami chleba się dzielili i cichutko, jeśli im pozwolono, wśród nocy ciszy nocili. Nie byłoby tego, gdyby nie wynieśli tego z domu, prawda, już mówię teraz prozą, że w domu i uczono od dziecka śpiewali, na wsiach przy darciu pierza, przy wykopkach, przy innych i tak dalej. I dlatego napisałem tam później dalej, przychodzi mi przez głowę jakby błyskawica, myśl oby się nigdy nie spełniła. Co by to było, gdyby to spotkało dzisiejsze pokolenie komputerowe? Gdyby się tam znaleźli, gdzie nie ma słuchawek, nie ma internetu, nie ma czegoś innego.
Drodzy Państwo, specjalnie dla radia piosenka autorstwa pana Zygmunta. Jaki to jest tytuł?
Tytuł ma Łowy w leśnej krainie. Na melodię u Prząśnicki siedzą jak anioł dzieweczki. Zaczyna się, pierwszą strofkę może zaśpiewam, w domu pozostały żony i dziewczyny, my jedziemy na łów, do łowów krainy. Czym nas Bóg obdarzy, żaden z nas nie wie. więc nuś im piosenkę, ja tobie, ty mnie. A tekst jest dalej potem. Cały dzień ostępów lasy przemierzamy, często z pustą torbą do domu wracamy. Lecz każdy z nas wesół, bo ma nadzieję, że będzie lepiej w następną niedzielę. A że długą drogę my do domu mamy, często więc do karczmy na bigos spadamy. Tam pyszny bigosik, po nim nalewki pijemy, za tych, co na wiecznych łowach toasty wznosimy. Drogę nam oświeca złocisty miesiączek, sąsiad coś tam mówi o dziku na łączce. Nikt z nas nie widział, co to był za dzik, gdy do niego zmierzył, dzik już w gąszczu znikł. A inny kompan o lesie zaczyna, a że go nie strzelił, to winna dziewczyna. Bo gdy do lisa już strzelić zaraz miał, o kolanku wspomniał, lis do lasu zwiał. W domu przez okienko wygląda myśliwego żona, czy na drodze ujrzy swojego małżonka. Bo już późna pora i spać jej się chce, łzy jej z oczu ciurkiem leją się. I kończy się tak, gdy do domu wraca, myśliwy znużony zaraz wysłuchuje kazania swej żony. Czemuś późno wrócił, czym ci z gęby czuć? Mój kochany, lepiej takie łowy rzuć.
Takie troszeczkę frywolne teksty, panie Zygmuncie.
Jak zwykle na polowaniu, prawda? Oczywiście panie też biorą udział w tym. Jest to tak zwana też łacina myśliwska. To są słowa, których profan nie rozumie, prawda? W których uszy to nie są uszy, nogi to nie są nogi, u zająca na przykład skoki, prawda? Czy oczy, patry. Różne słowa są przypisane do różnych części ciała, jak również do różnych wydarzeń i tak dalej, łowów. Jest to zarówno wiedza poważna, jak i ta łacina myśliwska, która jest, no, jest to tradycja, jest to historia. Zresztą zarówno leśnictwo, jak i łowiectwo to jest nasza tradycja narodowa i to jest nasza kultura, niematerialna kultura narodowa.
Panie Zygmuncie, te przyśpiewki myślę, że będą prologiem do wakacyjnej serii nagrań, które zrealizowałem podczas turnieju Bajarzy z Leśnej Polany. Dziękuję serdecznie za tak piękne wprowadzenie.
Śpiewał teraz chłopak, który skończył w styczniu 96 lat. Najstarszy brynkowiak, prezes koła absolwentów Brynka, których już jest na palcach trochę mniej niż jednej ręki. Dasz bur, szczęść Boże, dasz bur.
Drodzy Państwo, niezniszczalny pan Zygmunt Burzyński. Tak jak mówiliśmy w audycji, w wakacyjną ramówkę naszego radia wpisuje się nowa pozycja. W sobotnie popołudnia, tuż przed godziną 16, będziemy słuchać legend, baśni i gawęd leśnych w wykonaniu młodych uczestników i laureatów gołuchowskiego turnieju Bajarzy z Leśnej Polany. Serdecznie zapraszamy do ich słuchania.